Co jeśli ktoś naprawdę chciał, żeby twoja rzeczywistość i otoczenie były paskudne? Spędzamy 90% swojego życia w pomieszczeniach i codziennie patrzymy na nudne elewacje, martwe place, pudełkowate budynki i przestrzenie bez duszy. Prawda jest taka, że większość z nas nie mieszka w świecie, który został zaprojektowany po to, żeby nas zachwycać, tylko po to, żeby był tani, szybki i przewidywalny. I to ma znaczenie, większe niż nam się wydaje.
A jeśli codziennie żyjesz w chaosie, brzydocie albo niejakości, to po jakimś czasie zaczynasz myśleć, że tak wygląda normalność. To jest problem. To jest patologia. Co jeśli za tym wszystkim stoją konkretne osoby, z konkretną agendą, z patologicznym, chorym dogmatem? Pora to sprawdzić. Pora się z tym rozprawić. I pora to zmienić. Jest prosty eksperyment, który każdy może zrobić sam. Przejdźcie proszę przez miejsce, które ma z natury typowo użytkowy charakter. Przez jakiś parking, nowe osiedle, miejsce, które wygląda jakby było zaprojektowane niemalże w Excelu. A potem przejdźcie przez miejsce, które samo przez się oddaje słynne churchillowskie: najpierw my kształtujemy nasze budynki, a potem one kształtują nas. W których jest rytm, detal, harmonia, historia i proporcja. I zobacz, gdzie twoje ciało oddycha inaczej. Gdzie chcesz się zatrzymać. Gdzie chcesz patrzeć i się zapatrzeć. Gdzie zwalniasz. Bo architektura nigdy nie jest tylko tłem. Ona mówi ci codziennie, kim jesteś. Jak patrzeć. Czy patrzeć do góry. Jak szybko się poruszać. I czy jest na pewno tylko po to, żeby dostać się z punktu A do punktu B? Spójrz na miejsce takie jak to. Budynek Wydziału Architektury we Wrocławiu. Przecież ono nie powstało tylko po to, by być praktycznym i użytecznym. Ono miało czynić znacznie więcej. Poruszać. Wzbudzać refleksje. Uwypuklać to, do czego człowiek jest zdolny nawet w czasach, które są ciężkie i zwłaszcza względem naszych czasów, w wykorzystaniu tych zdolności niesprzyjające. Ono miało symbolizować ład, harmonię i porządek, wprost nimi będąc. I teraz najbardziej kontrowersyjne. Ludzie nie dekorowali budynków, bo mieli taką fanaberię. Oni czynili to głęboko wierząc i tą wiarą żyjąc, że przestrzeń ma odzwierciedlać porządek świata. I jeszcze do niedawna na świecie, a przynajmniej w naszej Europie, właśnie tak budowano. Na przykład dla Greków piękno było związane z ładem, harmonią i proporcją. Nie chodziło o to, żeby coś ładnie wyglądało, tylko żeby było na swoim miejscu. Chociaż nie przez Greków zbudowana, a przez mieszkańców Wrocławia w tym stanie. Z końcówki lat 70. XIX wieku kościół świętego Michała Archanioła jest właśnie przykładem tego, że kiedyś budynki budowano w bardzo intuicyjny sposób. Niemal niczym ciało albo twarz. One miały mieć jasny front, wejście, środek, swój rytm okien, podstawę i przede wszystkim sklepienie, zwieńczenie. Dla ludzi to było rozumiane intuicyjnie. Tam się nie trzeba było zastanawiać, co tu jest ładne, co harmonijne, gdzie jest ład i porządek. Ten kościół był zbudowany w odpowiedzi na obrzydliwość, jaką było Kulturkampf. Jest to pierwszy kościół zbudowany we Wrocławiu w okresie pruskiej okupacji.
Nawet w czasach dla nas zamierzchłych, niekojarzonych z dobrobytem jednostki, a raczej ze skrajnym ubóstwem mas, ludzie nie zastanawiali się nad budowaniem po łebkach, po taniości, bez duszy. Obecna bryła świątyni stoi w miejscu niegdysiejszego dwunastowiecznego opactwa benedyktyńskiego założonego przez polskiego komesa Piotra Włostowica. Już wtedy, w dobie słynnego ciemnogrodu i zacofania, twórcy wpisywali w architekturę harmonię, symetrię i odwieczne, nieujarzmione poszukiwanie piękna. Ornamenty to nie był, nie jest i nie powinien być zbędny dodatek. Ornament nie był tylko ozdobą. On często był sposobem, żeby pokazać rangę miejsca, lokalne rzemiosło, symbolikę, a nawet to, że ktoś po prostu naprawdę poświęcił temu uwagę. Ornamenty mówiły, to miejsce ma znaczenie.
I teraz najważniejsze pytanie. Skąd w ogóle bierze się to, że coś nam się wydaje piękne? Czy to jest na pewno tylko kwestia gustu? Ja uważam, że nie. Bo kiedy przez wieki ludzie zastanawiali się nad tym, co jest piękne, wracali bardzo często do tych samych rzeczy. Do symetrii, ładu, harmonii, proporcji i skali człowieka. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest złoty podział, czyli proporcja, która występuje w naturze, sztuce i architekturze i od wieków uznawana jest za wyjątkowo harmonijną. Chodzi o taki podział całości, w którym mniejsza część ma się do większej tak, jak ta większa do całej reszty. Odnajdujemy to w wielu budynkach. Zresztą z tym wiąże się też ciąg Fibonacciego, który pewnie pamiętacie ze szkoły. Wtedy można by było powiedzieć, że nas nim katowano. Chodzi mianowicie o ciąg liczb, w którym każda kolejna jest sumą dwóch poprzednich, czyli 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 i tak dalej. To jest proporcja, którą odnajdujemy w muszlach, w kształtach liści, drzewach, w sztuce i architekturze również. Brzmi to wszystko matematycznie, ale dla oka to wygląda po prostu dobrze. Innymi słowy, ludzie nie rozeznają piękna subiektywnie i lubią je jakoś tam kulturowo, tylko my, ludzie, rozpoznajemy i traktujemy je jako naturalnie uporządkowane, co jest jak najbardziej efektem biologicznym. Dlatego tak dobrze działają na nas rzeczy, które mają symetrię, no bo mózg je szybciej czyta, rytm, bo daje przewidywalność i porządek, hierarchię, bo wiemy, gdzie co jest, jak jest uporządkowane, detal, no bo ma oko, po czym wędrować. Zresztą dlatego mamy białka wokół oczu, żeby inni wiedzieli, gdzie my lokujemy nasze znaczenie i wagę. No i skala człowieka, no bo my wtedy w tym miejscu będziemy się czuli po prostu dobrze. I jeśli tych rzeczy nie ma, jeśli ich zabraknie, no to mamy paździerz i żenadę, którą rozpoznajemy wszędzie wokół nas i względem której moim zdaniem wymagana jest ta kontrrewolucja.
Mój drogi widzu, jeżeli chciałbyś odpocząć od miejskiej dżungli i nacieszyć oczy pięknem stworzonej przez Pana Boga natury, polecamy Ci w ramach akcji Katolik do Katolika po swoje przemiłe miejsce wypoczynku. Rancho Burkatówka to dwa domki położone w miejscowości Poręba na popularnym szlaku turystycznym w malowniczym Beskidzie Wyspowym. 600 metrów nad poziomem morza, z bardzo atrakcyjnym, zwłaszcza nocą, widokiem na panoramę Krakowa i Wieliczki. Właściciele Rancha Burkatówki, państwo Katarzyna i Mirosław, wiadomości do Zespołu Sprawek Okiem Katolika napisali: oddając prowadzenie każdej inicjatywy w ręce Maryi, szybko okazuje się, że to ona jest najlepszym menedżerem, jakiego można sobie wymarzyć. Tak organizuje grafik, dopina pewne sprawy i często działa wbrew naszym ułomnym planom, że ostateczny, wielopłaszczyznowy efekt daleko przekracza nasze wyobrażenia. Domki są poświęcone. Mamy w nich kilka pamiątek rodzinnych, obrazów, symboliki chrześcijańskiej o dużym znaczeniu dla nas. Oddając domki do dyspozycji gości, nie musimy się absolutnie niczym martwić. Uczciwość i troska o cudze mienie jest wpisana w kod genetyczny ludzi prawdziwie wierzących. Każde spotkanie z gośćmi nadaje się na oddzielne świadectwo wiary. Wspaniale jest również wiedzieć, że osoby, które do nas przyjadą, mają podobny światopogląd i podobnie patrzą na podstawowe kwestie dotyczące naszej umęczonej ojczyzny. Szczegóły oferty Rancha Burkatówki wraz z niezbędnymi informacjami osoby zainteresowane otrzymają drogą mailową. Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej gospodarzy oraz poczytania komentarzy osób, które odwiedziły Rancho Burkatówkę, znajdujące się na stronie sprawki.pl w zakładce Polecamy w dziale Kupuj u swoich. Wynika z nich, że naprawdę warto skorzystać z tej oferty. Przy rezerwacji zachęcamy do podania kodu SPRAWKI, aby uzyskać nieco atrakcyjniejszą ofertę. Link do strony internetowej Rancha Burkatówki i dane kontaktowe znajdziesz, mój drogi widzu, na samej górze opisu tego odcinka.
No dobra, skoro ludzkość wiedziała przez setki lat, jak budować tak, że to poruszało, to co się właściwie stało? Rzeczywistość, świat przestał traktować ład, harmonię i porządek jako obowiązujący stan rzeczy. Jako swój, ja bym powiedział, psi obowiązek. Po pierwsze, deweloperowi dużo łatwiej jest sprzedać metry niż ład i harmonię. Po drugie, ideologia patomodernizmu. W XX wieku bardzo silnie weszła idea, że mieszkanie, budynek ma być przede wszystkim szczery, prosty, użytkowy, funkcjonalny i pozbawiony jakichkolwiek dekoracji. Najprostszy, jaki się da. Problem w tym, że gdy oddzielimy architekturę od symboliki, ornamentu, od odniesienia do skali człowieka, lokalnego charakteru, zostaje nam użytkowe pudełko. A potem coraz bardziej użytkowe, ogołocone, proste i wcale nie tańsze pudełko.
Po trzecie, zaczęliśmy budować masowo, a nie miejscowo. Czyli nie co pasuje tutaj, tylko co da się powtórzyć 700 razy. I dlatego nowe dzielnice na całym świecie zaczynają wyglądać podejrzanie podobnie.
Dzień dobry, z tej strony Marcin z Architektonicznego Wolta Wrocław. Tak jak Państwo, jestem tylko mieszkańcem, który od jakiegoś czasu stara się zrozumieć, dlaczego rzeczywistość wygląda w taki, a nie inny sposób. Dlaczego stare osiedla wrocławskie mają tyle uroku, a przechadzając się po nowych, nie doświadczamy tego samego. I mam trochę wrażenie, że dostaliśmy od poprzednich pokoleń pewien prezent, który teraz traktowany jest trochę jako taki relikt przeszłości, a nie jest do końca wykorzystywany do tego, żeby sprawić, żeby nasze miasto było piękniejsze. I chciałbym, żebyśmy wspólnie spróbowali coś z tym zrobić. No więc dlaczego budujemy dzisiaj tak, a nie inaczej? Jest to jedno z gatunków pytań, na które nie ma prostej odpowiedzi. Wydaje mi się, że to jest dużo różnych sił, które przez ostatnie 100 lat sprawiły, że znajdujemy się w miejscu, w którym jesteśmy. Dlatego trzeba będzie to rozłożyć na przynajmniej kilka różnych czynników, które wspólnie składają się na coś, co obserwujemy dzisiaj w naszych miastach. Pierwszą i chyba najbardziej tak publicznie widoczną siłą są siły rynkowe, niekontrolowane. Żyjemy w czasach niedoboru mieszkań, więc deweloperzy generalnie mają trochę mniejszą potrzebę konkurowania jakością na rynku. A w czasach, w których istnieje pewne przyzwolenie na dowolność estetyczną, gdzie nie ma pewnych standardów wizualnych, do których trzeba się stosować, i z drugiej strony, w której my jako mieszkańcy nie jesteśmy w stanie w żaden sposób kontrolować tej estetycznej części nowej zabudowy, można obniżyć poprzeczkę wizualną bardzo nisko. Dlatego też często wspominam o tym w swoich postach na social mediach. Wydaje mi się, że istnieje pewna potrzeba zwiększenia partycypacji mieszkańców w procesach decyzyjnych związanych z nową zabudową. Każdy gdzieś tam podświadomie jest w stanie wyczuć brzydotę, więc bylibyśmy w stanie wspólnie w jakiś tam chociaż marginalny sposób kontestować te najgorsze projekty. No a co z architekturą, której głównym wymogiem nie jest cena? Więc architektura, w której cena nie jest największym wymogiem, wydaje się dużo ciekawszym elementem układanki, ponieważ jest w stanie nam pokazać tak naprawdę, jakie są elementy jakby kultury projektowej, do czego aspirują nowoczesni architekci i nowoczesna architektura. I może jesteśmy w stanie też wyciągnąć z tego pewien zestaw dogmatów, które sprawia, że nowoczesność wygląda tak, a nie inaczej. To, w jaki sposób aktualnie myśli się o projektowaniu, jest w dużej mierze pochodną tego, co działo się na początku XX wieku. Mowa oczywiście o modernizmie i ruchach związanych z tamtym okresem, czy zestaw różnych mechanizmów, które wspólnie sprawiły, że jesteśmy dzisiaj w miejscu, w którym jesteśmy. Dla mnie, jak wydaje mi się także dla wielu ruchów rewoltowych, istotna jest próba zrozumienia, czy nadal te dogmaty, które kształtowały tamtą architekturę, czy się sprawdziły i czy mają sens. I czy nie zrobiliśmy w kilku miejscach pewnego błędu, który można by było skorygować. I mówiąc dogmaty, mam wrażenie, że części ludzi zapala się już czerwona lampka, no bo to trochę brzmi może podejrzanie, ale jak zacznie się rozkładać na czynniki pierwsze, czego uczy się studentów, to zaczyna się rozumieć, dlaczego świat wygląda, jak wygląda. Młodzi studenci na Politechnice Wrocławskiej na otwarciu roku mogą usłyszeć, że rewolucja formy już się dokonała i teraz mogą zajmować się głównie materiałami. Niestety, taka fraza pokazuje dobitnie, że pewien sposób myślenia o architekturze jest dozwolony, a pewne rzeczy związane przede wszystkim z architekturą historyczną są raczej ciekawostką i są rzeczą, które nie dostają już teraz do nowoczesnego życia i nie powinny być wykorzystywane w realizacjach nowych. W latach 60., które co prawda przez przypadek, ale jednak zostało to podejście skodyfikowane w postaci karty weneckiej, architekci zauważyli, że gwałtownie postępująca urbanizacja będzie w stanie rozjechać i zniszczyć większość z tego, co historycznie uważamy za wartościowe. I po to, żeby chronić zabytki, została zebrana lista zasad, do których powinni się stosować konserwatorzy i nowi architekci w momencie, w którym projektują w tkance żywej miejskiej. Jednym z zaleceń karty weneckiej, którą stosuje się do dnia dzisiejszego, była sugestia, żeby wszystkie nowo dodane elementy do historycznej zabudowy, historycznego budynku były wyróżnialne od tego, co jest zastane. I w taki sposób, tworząc pewnego rodzaju zalecenie albo precedens, w którym budujemy miasto na bazie kontrastowania z historyczną, piękną architekturą, zamiast na bazie próby harmonizacji jednego z drugim. Jednym z dogmatów modernizmu jest wiara w ducha czasu i fakt, że każdy styl ma jakieś swoje miejsce w historii ludzkości. Problem jest w tym, że to nie jest żadne prawo naturalne. To jest pewien akademicki, nabyty dogmat, który w aktualnej naszej sytuacji sprawia, że nie jesteśmy w stanie wrócić do pięknych historycznych styli, czyli tak naprawdę być w stanie dostarczyć lepszej jakości wizualnie architektury przeciętnemu mieszkańcowi, tylko po to, żeby historyk sztuki, patrząc na jakiś budynek, był w stanie odpowiednio oszacować jego datę budowy. Moim zdaniem to jest lekko niedorzeczne. Mam wrażenie, że tego typu dogmatów jest dużo więcej w tej branży, dlatego sam prowadzę profil na Facebooku i na Instagramie Architektoniczna Rewolta Wrocław, do którego śledzenia oczywiście zachęcam, które poprzez wrzucone treści stara się pokazywać pewnego rodzaju absurdy i paradoksy tego, co obserwujemy naokoło siebie. Mam cichą nadzieję, że jeśli uda nam się zebrać odpowiednią ilość ludzi, to sprawimy, że będziemy głosem, który będzie w stanie kontestować brzydotę, która się szerzy w naszym mieście.
Mój drogi widzu, całe dzieło Sprawki Okiem Katolika rozwinęło się, trwa i bardzo pragnie się rozwijać, głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona wspierających nas finansowo i pomóc nam trwać i rozwijać się, również o nowe formaty. Szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim gorący Bóg zapłać.
Bo to wszystko to nie jest tylko kwestia gustu. To nie jest spór o to, czy ktoś woli starodawne kamienice, a ktoś inny nowoczesną bryłę. To jest Kulturkampf. I miejsce takie jak to. Kościół, właściwie szczególnie to miejsce, Kościół Świętego Michała Archanioła, niezwykle wyraźnie przypomina nam, że walka o kulturę to nigdy nie jest tylko walka o kulturę. To zawsze jest walka o człowieka. I dziś, może w innej formie, pod innymi hasłami, pod innym szyldem, ale ta walka trwa dalej. Bo jeśli przyzwyczaisz ludzi do tego, że piękno jest zbyteczne, że ornamenty, ozdoby właśnie są zbytkiem, że harmonia jest fanaberią, to ty nie zmieniasz miasta, zmieniasz ludzi. Jeśli wszystko ma być szybkie, tanie i przewidywalne, zmieniasz wszystko. Dlatego ten film to nie jest tylko film o architekturze, bo świat nie musi wyglądać tak, jak wygląda dziś. Bo piękno to nigdy nie jest tylko przypadek, bo brzydota to nigdy nie jest tylko przypadek. Bo tradycja, tak jak powiedział Leon Krier, umiera tylko wtedy, gdy ją uśmiercimy. A my nie możemy na to pozwolić. Dziękuję Ci, człowieku rozumny, jeśli wytrwałeś do końca tego filmu. Jeśli nie widziałeś jeszcze materiału poprzedniego z serii Kontrrewolucja, to on się pojawi teraz tutaj na ekranie. Kliknij w niego. I dziękuję za uwagę.